Tomasz Misiel, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Andrzej Buchański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Klub Radnych Zielona razem, dodam tak dla formalności. O wczorajszej sesji sobie porozmawiamy. I tak się zastanawiam, bo wczoraj mieliśmy kilka takich momentów, które na papierze, zanim sesja się rozpoczęła, wydawało się, że będą gładkie, szybkie i przyjemne.
Zawsze
tak. A potem okazało się, że są tematy, które powodują, że radni uaktywniają się dość mocno. Jednym z takich tematów była kwestia przekazania działki Skarbowi Państwa dla Izby Skarbowej. Działka zlokalizowana w strefie aktywności gospodarczej. No i tutaj się pojawił, a właściwie się wyolbrzymił ten sentyment Zielonej Góry do Gorzowa i odwrotnie, bo mam wrażenie, że przede wszystkim o tym była dyskusja, co nam Gorzów zabrał, a co nam zabierze, a co nam może zabrać.
No, to wszystko były takie skróty myślowe, bo przecież nie Gorzów zabiera, tak? Gdyby to dotyczyło zwłaszcza w tamtej kadencji prezydentów, to by się dogadali po prostu i by było wszystko fajnie. Natomiast no niestety polityka wkracza we wszystkie jakby sfery życia. Widać samorządów także, bo takie przerzucanie z miasta do miasta jakiejś organizacji czy struktur jest, czego przykładem takim sztandarowym była policja.
A potem Wojewódzki Sąd Administracyjny. Notabene sąd, który powstał tam, kosztował chyba prawie 30 milionów złotych. Nie ma takiego drugiego w Polsce.
No i super. No, więc dla sądu, dla struktury państwa to jest dobre i ja może swoją opinię wyrażę w tej sprawie. Uważam, że prezydent zrobił to, co do niego należy. Czyli jak ktoś go pytał o to, czy ma możliwości, to chodziło dokładnie o budynek. No, budynków u nas nie ma, natomiast wskazanie tego miejsca było rozwiązaniem moim zdaniem trafionym i proszę bardzo, niech Skarb Państwa, tak jak Skarb Państwa sporo rzeczy, nie wiem, terenów, obiektów przekazuje samorządom w różnym czasie, w różnych sprawach.
Tak może to działać w dwie strony.
Taki samorząd powinien to robić. Mylnym jest, i zwracałem na to uwagę na naszym spotkaniu klubowym, mylna jest ta nazwa strefa aktywności gospodarczej. A naszym słuchaczom trzeba powiedzieć, że chodzi o teren
tak zwanego spalonego lasu.
Tak, to jest super nazwa dla strefy gospodarczej. No ale taka funkcjonowała i o tą część chodzi, a nie o Kisielin. I tam już jest ulokowany urząd, izba celna ze swoimi służbami, z fajną infrastrukturą, są u siebie i podobnie mogło być z izbą skarbową.
Bo tym bardziej, że te dwie instytucje będą ze sobą stricte współpracować.
Tak, nie będę. Za chwilę ma to być skojarzone wszystko. Tak. Nie jest to do końca jasne, zresztą szarego obywatela to nie interesuje. Natomiast, no co tu komentować wypowiedzi moich koleżanek i kolegów. Jedni wspierali, inni zasadzali się na Gorzów, ale to jest bez sensu, to nie ma żadnego znaczenia.
Czy ostatecznie stanęło na tym, że tylko dwóch radnych było przeciw, tak?
To są decyzje polityczne i jakby trzeba je zostawić. Poza tym, że zajmują czas i ta dyskusja się toczy, to moim zdaniem trzeba pokazać Skarbowi Państwa, naszemu państwu, że samorząd zielonogórski jest gotowy do współpracy w każdym zakresie, między innymi takim, że jeżeli potrzebujecie terenu, potrzebujecie obiektów, to proszę bardzo, macie w gratisie 1,5 miliona złotych i możecie sobie tam wybudować, co chcecie.
Mniej więcej to samo powiedział Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, dodając jeszcze, że pokażmy, że my jako samorząd zielonogórski potrafimy działać wspólnie, tak, i wspomagać właśnie państwo w tego rodzaju rozwiązaniach.
No i koniec. Moi koledzy apelowali, Robert Górski mówił o tym, żeby co wiedzą ci, którzy rządzą. W odpowiedzi oczywiście było to, że niech się wszyscy dogadują, no ale to nie powinno naszych słuchaczy interesować.
Nie wiem, czy absolutnym faktem jest to, co dzisiaj było w ostatnim zdaniu w Gazecie Lubuskiej dopisane a propos tej sprawy, że Izba Skarbowa nie ma powstać w Gorzowie. Według informacji dziennikarzy Gazety Lubuskiej powstaje na tej działce, którą tam wyznaczono. Właśnie urząd celny i do tego urząd skarbowy, a nie Izba Skarbowa. To dla przeciętnego człowieka czasami są te same instytucje, ale to są dwie zupełnie inne instytucje.
Tak jak Izba Skarbowa, kawałek Izby Skarbowej jest w Gorzowie. W dalszym ciągu, więc jeżeli rząd uzna, że to jest kompatybilne z wojewodą, czy tutaj z urzędem wojewody, to wystarczy przenieść dyrektora i kilku urzędników, albo mianować w Gorzowie, tych zdegradować i będzie koniec. Nikt nam nie zabierze pierwszego, drugiego czy lubuskiego urzędu skarbowego, bo
nam tutaj muszą być po prostu.
To bez sensu.
Tak.
To są koszty, w związku z tym tak się nie da. Nie będziemy z PIT-ami jeździli do Gorzowa.
No to jest jasne, mimo że teraz większość osób i tak rozlicza się przez internet szybciej, wygodniej i nawet jak
naprawdę,
ktoś ma...
Naprawdę?
Tak, jak ktoś ma zwrot podatku, to podobno nawet szybciej dostaje, jeśli rozlicza się przez internet. A przenieśmy się na Poznańską, pod Strzelnicę. A akurat świetnie, że pan jest gościem, bo pan, mieszkając na osiedlu domków jednorodzinnych, dostał sąsiadów w postaci bloku tuż obok siebie. No i teraz wczoraj już rozgorzała dyskusja, mimo że mówi się dopiero o przystąpieniu do ewentualnej zmiany planu na tamtym terenie. Wielu radnych mówiło, Chynów to przede wszystkim domki jednorodzinne, a co będzie, jak powstanie tam budownictwo wielorodzinne? Czy to nie zaburzy tego ładu, który mają Chynowianie, że oto będą mieli osiedle wybudowane?
Ład zaburzy. Moim zdaniem to jest złe rozwiązanie. Tutaj jakby po tylu latach współpracy poznaję inną twarz prezydenta Kubickiego, który muszę sobie przypomnieć od kiedy, a może od zawsze, tylko nie akcentowałem, nie zwracałem na to uwagi, szuka kompromisów, tak? Jego podejście do sprawy i opinia wyrażona na sesji spowodowała, że ja mój wniosek o zdjęcie tego porządku z porządku obrad tego projektu uchwały wycofałem. I w tym przypadku i w wielu, wielu innych wiceprezydent szuka kompromisu i okej, tylko irytuje mnie to, że jak nie chcecie naszej Strzelnicy, to nam zróbcie, albo kupcie, albo wybudujcie i coś tam jeszcze, lekceważąc, nie chcą iść tysięcy, bo tam jest sporo tych działek, sporo mieszkańców, ona nie wszystkich dotyczy przecież. Ta komunikacja czy kontakt ze Strzelnicą, ale kilkaset czy koło setki działek jest to zamieszanych.
No ale faktem też jest, że Strzelnica tam jest od zawsze i jeżeli ktoś decydował się na wybudowanie tam domku czy kupno już wybudowanego, no to musiał liczyć się z tym, że ma taką, a nie inną infrastrukturę gdzieś obok siebie. To też nie jest tak, że tam kule latają nad ulicą i ktoś na tej Strzelnicy siedzi od rana do wieczora i z ciężkich karabinów strzela.
Tutaj o naszych mieszkańcach mogę powiedzieć tyle, że i wrócę do sławnej Liliowej od połowy poprzedniej kadencji do teraz, no jakby w ludziach obudziły się demony. Czytałem w gazecie o tym, że powstający sklep ogrodniczy dzieli mieszkańców, że będzie zakłócał porządek na osiedlu. No to już jeżeli takie rzeczy ludzi denerwują albo im przeszkadzają, no to my wiele w tym mieście nie zrobimy. Jeżeli chodzi o Strzelnicę, to ci najbliżej mieszkający ten hałas, taki suchy trzask mogą odbierać, ale też pytałem wczoraj na sesji pana prezydenta, czy nie należy jeszcze raz poprosić Polskiego Związku Łowieckiego o to, żeby zajęli się wyciszeniem tego.
No bo to też jest do zrobienia.
Tego
oczywiście
obiektu. Poza sesją rozmawiałem z radnymi, może będą jakieś pieniądze wolne, żeby wspomóc ich w tym działaniu i niech sobie strzelają dalej. Oczywiście demagogicznym jest to, że moja wypowiedź czy podobnych świadczy o tym, że nie chcemy mieszkańców w blokach, tak? Albo tam, że oni są gorsi, czy nie gorsi, wszystkich tych, którzy...
Wie pan,
tak
że wielu
mówią,
decyduje się na mieszkania w blokach, bo nie ma ochoty mieszkać w domkach. Tak?
Odsyłam na przyjaźni, na osiedle przyjaźni. Mieszkałem tam 20 lat na 10. piętrze. i chwaliłem, chwalę i chwalić będę to miejsce.
Nie miał pan sąsiadów na górze
na wieku, a i to jest pan w mylnym błędzie.
Było 11 kondygnacji,
ja
tak?
Ja mieszkałem w 13-piętrowym bloku.
A, to przepraszam.
12 zamieszkałych, także miałem sąsiadów nad sobą. Kapitalne miejsce, kapitalni ludzie i to nie ma nic do rzeczy. Zgadzam się, że mało kto będzie chciał mieszkać w bloku w Janach albo w Barcikowicach. I ja ich rozumiem i nawet popieram.
Ja się mogę założyć, że tam nie powstaną bloki w najbliższych 15-20 latach. Jestem gotów się założyć o wiele rzeczy niemalże z każdym.
Natomiast gdyby takie podejście, że proszę bardzo, możemy, czy możecie przygotować nam propozycję zabudowy jednorodzinnej, czy, ale jak to będzie mało, to nam dopłacicie, no, mówi Polski Związek Łowiecki. No, to nie jest partnerskie, to nie są partnerskie rozmowy i tutaj duża cierpliwość prezydenta mnie zaskakuje, ale też mobilizuje do tego, żeby tą sprawę załatwić wspólnie z mieszkańcami.
Ale okay. Widzi pan, że jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to są miejsca, zresztą wczoraj też temat poruszany na sesji, gdzie to budownictwo nikomu wydawać by się mogło nie przeszkadza. Widzę ulicę Anny Jagiellonki, działka należąca do ADB, która...
Dobrze, tylko my mówimy, pan patrzy na to jakby globalnie, po miejscu. Natomiast Polski Związek Łowiecki, jedyny majątek gruntowy, jaki ma, no może jeszcze coś mają, ja ich nie sprawdzam, ale to jest ta strzelnica, więc oni chcieliby to spieniężyć za jak najlepsze pieniądze, żeby sobie coś nowoczesnego...
Oczywiście, super obiekt jakiś.
...postawić, no i trochę im się dziwię, że zaczęli od wniosku o zmianę planu, bo tam jest plan, a nie od tego, żeby porozmawiać na przykład z mieszkańcami. Tak? Ja wiem, że oni są przyzwyczajeni do ciszy, że lubią po lesie chodzić samotnie, ale są miejsca, gdzie trzeba usiąść i z ludźmi porozmawiać. Tego nie było.
A ta strzelnica, która funkcjonowała przez lata w lesie, dalej chyba to jest za schroniskiem jeszcze. Za ulicą Szwajcarską nie ma tego obiektu.
Nie ma. Nie ma, no w tej chwili standardy są inne.
Tak.
Andrzej Wrachmański obiecał mnie zabrać na tą strzelnicę i pokazać jej nowoczesność, żebym odwołał to, że to jest archaiczny teren, czy strzelnica. No, jeżeli do tego dojdzie, to
może
zmienię zdanie, przyjdę do waszego radia i to odszczekam pod stołem.
Odszczekam od razu o Szwajcarskiej, pomyślałem.
W nawiązaniu.
W nawiązaniu, do schroniska. Tak, zdecydowanie. A na Anny Jagiellonki myśli pan, że to jest dobry pomysł, żeby tam powstały dodatkowe bloki na tym osiedlu?
Musimy tylko i to na
ten teren
na
słabo wygląda
naszego,
tam bez dwóch zdań też na tym osiedlu.
Na spotkaniu naszego klubu przed sesją teren budowy tych obiektów wielorodzinnych był omawiany z taką konkretną sugestią, że nie możemy już pozwalać, my Rada nie możemy pozwalać na to, żeby było mniej jak dwa miejsca parkingowe do mieszkania. Już nie możemy się wrabiać, że cztery ulice dalej jest lewy pas wolny i my sobie do tego zaliczymy i tam okej.
Okay. Ja powiem panu, że z miesiąc czy dwa, może trzy już nawet, albo może pół roku temu rozmawiałem z prezydentem na ten temat i on mówi, że też jest absolutnie takiego zdania, że wręcz powinno się wymagać w tej chwili od inwestorów, którzy stawiają na mieszkaniówkę, przynajmniej dwa miejsca parkingowe. Prezydent poszedł dalej, mówi, że za jakiś czas, kto wie, czy nie trzeba będzie pomyśleć o tym, że jeśli w danej klatce są dwie kawalerki, to okej, na każdą kawalerkę po jednym, ale jeśli ktoś ma trzy pokoje, trzy miejsca parkingowe. Bo często tak się dzieje, tak? Mieszkają trzy osoby w domu, mają trzy samochody, tak? Dorosłe dziecko, dwoje rodziców.
No dobrze, nie akurat
znaczy to było oczywiście rzucone takie, że być może kiedyś. Tak.
I jeżeli uda nam się, a myślę, że się uda, jeżeli radni się do tego dopiszą, to takie wymagania będziemy stawiali, to najprawdopodobniej o 5 zł na metrze
podniesie cenę.
Podniesie cenę. No, ale myślę, że to już jest najwyższy czas, żebyśmy o tych parkingach myśleli w taki sposób.
No zwłaszcza, że jak popatrzeć, co się dzieje w mieście pod względem samochodów, no to rzeczywiście przybywa ich w niesamowitym
tempie. Ale wszystkie miasta wkoło są gorsze.
Tak? Tak. Zdecydowanie. Ja powiem panu, że jakiś czas temu nawet...
Trzeba wyjechać z Zielonej Góry, Góry, pojeździć trochę po Polsce, żeby wrócić.
Ja przysłuchiwałem się jakiś czas temu na takim spotkaniu, na którym było dużo osób z całej Polski. Rozmowy osób, których kompletnie nie znałem. Po prostu stałem obok, słyszałem rozmowę kilku panów, którzy mówili sobie o tym, gdzie się jak jeździ. I kiedy usłyszałem, że jedna z tych osób mówi, Zielona Góra, świetne, tam to się jedzie, normalnie, zupełnie. Człowiek bywa tutaj po prostu czasami w jakichś interesach. No, mówi, że w porównaniu do innych miast w Polsce, to jest to miasto, które się wyróżnia. Byłem mocno zaskoczony, aż zapytałem, czy nie jest przypadkiem z Zielonej Góry, bo oczywiście gdzieś tam z drugiego
końca. Jakby był z Zielonej Góry, tak
no,
nie powiedział.
To bym nie uwierzył wtedy też, tak?
To jest niemożliwe, żeśmy... No chyba, że przed kimś obcym to jeszcze nasze miasto pochwalimy, ale tak w rozmowach wewnętrznych to u nas jest najgorzej, wszystko jest źle, niedobre, wszędzie jest lepiej.
A uda się w końcu ruszyć z aglomeracyjną, tak jak jest powiedziane, że w 2017 roku rzeczywiście mogłaby powstać ta alternatywna droga?
W jednej części tak, natomiast tutaj koło dworca jest raczej to niewykonalne, no ale chociaż jakiekolwiek odciążenie równoległe do naszej tu alei 3 maja byłoby dobrym rozwiązaniem, no bo już myślę, że czas najwyższy odpuścić sobie Westerplatte, zostawić. Ja osobiście bym zrobił to jednokierunkową, porobił miejsca parkingowe, byłoby tam parę setek miejsc. No ale nie wiem, jak to wychodzi, bo to jest takie
jednokierunkowe i teraz
gadanie radnego. Natomiast no, są zawodowcy, którzy potrafią to policzyć, jest jakaś określona przepustowość, ale którą można zabrać też, także musimy szukać jakichś połączeń.
To na koniec jeszcze jeden temat, taki z jednej strony zapowiadany, ale zapowiadany raczej gdzieś w internecie, w mediach społecznościowych, nie mający swojego miejsca w porządku obrad. Mamy rodziców z przedszkoli niepublicznych, którzy kolejny raz przychodzą na sesję, zabierają głos i podnoszą no, temat już myślę, że przerobiony z wielu stron. No, tu akcentują, że rzeczywiście wyrok sądu i tak dalej. Pieniądze, które zasądza sąd, zostają wypłacone na rzecz właścicieli tych
tak,
placówek,
ale pan,
oni
pan,
mają kolejne roszczenia.
Pan mówi o końcówce, tak? Pan mówi o jakby części o półfinale, bo zdaje się, że oni się jeszcze, mówią o przedszkolach, jeszcze się odwołują. Natomiast fakty są takie. Nie wpuszczali naszych kontroli miasta do swoich obiektów. Tak, oszukiwali, że dokumentacje są gdzieś w biurach finansowych. Nie szło skontrolować tego, co dostali od miasta, tak? No ja, Andrzej Bocheński, bym wstrzymał, ja nie wiem, czy można, ale ja bym nie dał tych pieniędzy, po prostu zatrzymał i w ogóle nie dawał, tak? Jeżeli ja nie mogę zobaczyć, co się z moimi pieniędzmi. Tutaj znowu, że łaskawość Kubickiego nie zna granic.
No pojawiały się wczoraj też takie sugestie, że czasami...
Dalej szły, bo nie można, bo jednak nasze dzieci, nasi mieszkańcy i tak dalej. No ale prezydent Kubicki miał na myśli jakby szersze grono mieszkańców, nas, wszystkich, którzy na to patrzą, w dwóch aspektach. Pierwszy to taki, że nie posłuchał wezwania do zapłacenia 6 milionów złotych i w pierwszej instancji miasto ma zapłacić 2 z kawałkiem i już zapłaciło. No 2, a 6. A gdyby zapłacił 6, co byśmy wygadywali na tego faceta? No makabre.
Nie byłoby wtedy właścicieli w ratuszu, podejrzewam.
Dobrze, to jest jedna sprawa. Druga, powiedział pan, rodzice umówieni. Fajnie, że przewodniczący rady zaprasza, stwarza taką możliwość w dogodnym dla mieszkańców czasie, żeby ich wysłuchać. No ale reprezentacja rodziców to były dwie panie. Więc myślę, że więcej dzieciaków chodzi do tych i niech chodzi jak najwięcej do tych przedszkoli niepublicznych. No i kolejny element to taki, że rodzice mówią, czy przedstawiciele rodziców, tak może ich potraktujmy, żeby było poważniej, mówią, że jeżeli miasto da większą dotację, to my mniej zapłacimy. No na to dyrektorzy przedszkoli mówią, nie. to nie ma nic do rzeczy. Miasto ma dawać, a wy macie płacić. No to gdzie jest sens, gdzie logika? No, jest to pogubione. Szkoda, że tak się u nas dzieje. Bardzo żałuję, że też rodzice muszą się w to angażować. Mówię muszą, bo ja tu zakładam, że każdy rodzic podchodzi do tego z troską, tak? To są jego dzieci.
Oczywiście, no, wszystkie te rzeczy, które wiążą się z edukacją, zwłaszcza na tym szczeblu, to jest przede wszystkim troska.
Oni są poważnie przejęci sytuacją swoją poprzez możliwości prowadzenia dzieci, czy edukacji własnych dzieci, więc tutaj ja ich nie krytykuję, natomiast no, muszą przyłożyć rączkę do serca i powiedzieć, no dobrze, to gdzie ta kasa, która idzie z miasta? Dostali teraz 2 miliony złotych, to my będziemy płacili co, 40 zł mniej? Nie, dostaną 6 milionów, będziemy płacili mniej? Nie.
Inna sprawa, że część osób, która w tej chwili dostała to wyrównanie zasądzone przez sąd, nazwijmy to najogólniej, w ten sposób nie prowadzi działalności.
No dobrze, ale
typu.
To takie są wyroki boskie. No, dobrze, że sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy. Fajnie, że prezydent jakby też kierując się jakimś logicznym podejściem do sprawy, nie wypłacił tych 6 milionów złotych i dzisiaj wypłacił 2 z groszami. No nie wiem, ile ta końcówka była, no ale niech będzie 507, to nie ma znaczenia. No to nie 6, tak? Czyli już miasto byłoby a dalej nie ma możliwości kontrolowania. Ja wiem, że tam są, rozmawiałem z kolegą, który się tym zajmuje, tam są luki. Przepisy nie są do końca jakby spójne co do tego typu szczegółów i każdy się odwołuje na swoim, tylko gdzie sens, gdzie logika, tak?
No i podejrzewam,
daję pieniądze, nie mogę skontrolować, na co je wydałeś, no...
Ale z jednej strony powiem panu, że ja rozumiem prywatnego przedsiębiorcę i jego interes, jeśli widzi taką możliwość,
to
że może...
To niech produkuje regały metalowe. To też jest działalność.
Nie, wszystko w porządku.
Czy robi cokolwiek innego.
Tylko wie pan, że czasami tak podchodzą do tego, mówią, według jakichś przepisów, według jakichś prawników nam się należy, to będziemy występować na drogę sądową.
Jak będzie pan produkował regały metalowe, to musi pan przyjść do klienta, który ten regał kupi, pokaże mu pan atest wytrzymałości tego regału, pokaże mu pan atest na wyroby, tak, że to jest ta stal tam jakaś i tak dalej, i tak dalej. I że jest pomalowane tym i tym, pokaże pan atest farby. A jeżeli...
Nie pokaże, to nie pokażesz, nie kupi,
to nie sprzedasz,
no,
tak?
Tak, to jest
a tutaj nie pokazujesz, co robisz, angażujesz w to rodziców, tak? Którzy... Nie da się handlowo przyłożyć emocji rodzica na zachowanie jakieś biznesowe, kiedy to są jego dzieci.
Sferę wychowawczą i sferę czysto biznesową.
Więc jeżeli chcesz być fair w tym biznesie, bo to jest biznes, i pracować z dziećmi, z rodzicami, zajmować się tymi dziećmi, no to pokaż to, że jesteś transparentny, że jesteś czysty, dobrze zarabiasz. Daj Boże, żebyś dobrze zarabiał. Dbasz o dzieci i to wszystko się układa.
Mam wrażenie, że tu w tej chwili jest tak, że wszyscy są okopani na swoich stanowiskach i ta sytuacja będzie...
Czy okopani przeciwko miastu i to jest najgorsze, tak? Bo gryzą rękę, która im pieniądze daje.
I w oparciu o te pieniądze
oni zbudowali ten biznes, tak? No nie jest to partnerskie, no ale póki rodzice będą chcieli wysyłać dzieci do tych przedszkoli, to płacić czesne, to te przedszkola będą funkcjonowały, a miasto będzie im właściwe pieniądze wypłacać.
Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.